Jest to na pewno dzień, w którym wspominamy bardzo radosną rzeczywistość, radosną prawdę o tym, że Pan zmartwychwstał. Ale realia życia są często takie, że gdzieś tam wiemy, że cieszyć się powinniśmy, a serce z różnych powodów płacze, smuci się, myśli są rozproszone w różnych kierunkach, różnych rzeczy doświadczamy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę w odróżnieniu od tego, co robimy co roku skupiamy się, zazwyczaj co roku skupiamy się na prawdziwości zmartwychwstania, na znaczeniu zmartwychwstania, na dowodach na zmartwychwstanie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 20 rozdział i w refleksji zastanowili się nad tą historią, która jest tam dla nas opisana, która pomaga nam skalibrować nasze myśli, nasze serca tak, aby nawet jeżeli przyszliśmy dzisiaj z myślami płaczącymi, z sercami płaczącymi, może z jakiegoś powodu smutnymi, to żeby pomyśleć o tym, co faktycznie dzisiaj się wydarzyło, dzisiaj, 2000 lat temu, to co dzisiaj wspominamy oczywiście, i jak to jest powodem do tego, by zamieniać płacz, smutek w radość. Tam w tej historii zobaczymy, pada dwukrotnie pytanie do Marii: Mario, czemu płaczesz? I to też niech będzie tytuł tego kazania: czemu płaczesz? Dlaczego płaczesz? Pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze, rozumiemy, że kiedykolwiek jako Twój lud się zgromadzamy przy Twoim Słowie, przy Twoim Słowie obecnym w pieśniach, które wyśpiewujemy, w Twoim Słowie zapisanym dla nas na kartach Biblii, kiedy możemy je otwierać i wpatrywać się w nie, to nigdy nie jest czas zmarnowany. Jest to czas dobrze spożytkowany, jak dobry Ty jesteś i jak dobre jest Twoje Słowo. I Panie, prosimy Ciebie o to, byś w tym czasie okazał się łaskawy dla nas i pomógł nam w refleksji pochylić się nad tym, co w swoim Słowie zapisałeś dla nas, aby nasze serca były pocieszone, abyśmy może mogli w odświeżony sposób spojrzeć na wspaniałą rzeczywistość tego, co wspominamy w tym dniu i tego, co jest esencją naszej wiary codziennie tak naprawdę, co czyni ją wyjątkową na tle wszystkiego, co świat może zaoferować. Każdej zgubnej religii, każdej błędnej drogi. Dziękujemy Tobie za Zbawiciela, który żyje. Bądź uwielbiony w tym czasie naszego studiowania, wpatrywania się, refleksji nad Twoim Słowem. Amen. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od wersetu 1. Przeczytajmy do 18. Pierwszego dnia po szabacie rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała do nich: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu. I biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, położone nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, że miał zmartwychwstać. Wtedy uczniowie powrócili do domu. Ale Maria stała na zewnątrz przed grobem płacząc. A gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg, i zapytali ją: kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: pozabrali mego pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus. Jezus ją zapytał: kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, sądząc, że to ogrodnik, odpowiedziała mu: panie, jeśli to ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus powiedział do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: rabuni, co się tłumaczy nauczycielu. Jezus do niej powiedział: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do mego ojca i ojca waszego, i do mego Boga i waszego Boga. Poszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Zanim rozważymy słowa tego fragmentu, myślę, że warto podkreślić, też pewnie to wiemy, że Jezus nigdy nie był przeciwny łzom. Nigdy nie był przeciwny płaczowi. To nie jest tak, że Jezus nie chce, byśmy kiedykolwiek płakali, że myśli: prawdziwi faceci nie płaczą, nie ronią łez. Sam zresztą nieraz płakał. Czytamy o tym w relacji ewangelistów. Widzimy go płaczącego podczas chociażby niedzieli palmowej, podczas jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Tego dnia, kiedy on wjeżdżał do Jerozolimy, wszyscy triumfowali, radowali się, świętowali, szczególnie uczniowie. To przecież w ich mniemaniu to był ten dzień, na który czekali. Jezus, wydawało się, że w końcu weźmie koronę, która mu się należy, i zacznie władać Bożym ludem, Izraelem, w Bożym świętym mieście, w Bożej ziemi, przegoni Rzymian. Tak przynajmniej wydawało się, że wtedy ten lud myślał. Jezus jednak tamtego dnia, czytamy, zapłakał. Łukasza, 19 rozdział, wersety 41-44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Więc Jezus płacze nad miastem, nad Jerozolimą, widząc czy rozumiejąc, jak Jerozolima nie poznała czasu swojego nawiedzenia, nie poznała Zbawiciela, który przyszedł. Kilka dni później, niedługo przed swoim ukrzyżowaniem, Jezus zwraca się do płaczących kobiet, które szły za Nim, i zwraca się do nich słowami, żeby płakały. Łukasza 23, wersety 27-31. A szła za Nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad Nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie, ale nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo to idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Jezus mówi, zwraca się do kobiet, mówi: płaczcie. Płaczcie, ale nie nade mną. Płaczcie nad sobą. Płaczcie nad swoim grzechem. Płaczcie w obliczu ciężkich dni sądu Bożego, który nadchodzi. Tak więc mogliśmy spojrzeć na wiele innych przykładów. Jedno jest pewne: Jezus nie był przeciwny płaczowi i nie był przeciwny łzom. To nie jest tak, że On się czuł niezręcznie wśród płaczących, więc zabraniał im płakać. Na pewno nie to miało miejsce w Jana 20, kiedy Jezus pyta Marię: niewiasto, dlaczego płaczesz? Mario, czemu płaczesz? To, co tutaj ma miejsce, to, że to raczej, jak Maria rozumiała obecną sytuację w tamtym momencie, w tamtym poranku, kiedy przyszła do grobu, było drastycznie inne od tego, co faktycznie się wydarzyło tego poranka. Tego dnia wszystko się zmieniło, bo ten, który umarł, zmartwychwstał. Ten, który jeszcze przed chwilą był martwy, teraz żył. Więc streśmy sobie tę historię, a potem spojrzymy na kilka jej elementów, kilka jej lekcji, refleksji. No więc mamy pierwszy dzień tygodnia, pierwszego dnia tygodnia kobiety, które były w Jerozolimie i widziały ukrzyżowanie, udały się do grobu. Spróbujemy tutaj jakoś sprostać tym relacjom, które siebie uzupełniają. Kiedy byśmy otworzyli opis tego poranka z różnych Ewangelii, to byśmy widzieli pewnego rodzaju różnice, ale one raczej nie stoją w sprzeczności ze sobą, a jedynie uzupełniają dla nas obraz tego, co się wydarzyło tego dnia. Więc mamy pierwszy dzień tygodnia, kobiety, które widziały ukrzyżowanie, były świadkiem ukrzyżowania Jezusa, udają się do grobu, który należał do Józefa z Arymatei. Idą tam, żeby namaścić ciało Jezusa. One wiedziały, że grób był zapieczętowany głazem. I to oczywiście stanowiło potencjalny problem, ale kiedy docierają do grobu, okazuje się, że głaz był odsunięty. Wysłały Marię Magdalenę, żeby ta pobiegła i powiedziała Piotrowi i Janowi. Więc Maria biegnie powiadomić Piotra i Jana. Kiedy jej nie było, to pozostałe kobiety wchodzą do grobu, tam widzą aniołów. Na rozkaz tych aniołów wychodzą, aby opowiedzieć innym, że Jezus zmartwychwstał. Maria jeszcze wtedy nie widziała aniołów. Kiedy więc Piotr i Jan dotarli na miejsce na skutek tego, że Maria ich powiadomiła, że głaz został odsunięty, że coś się wydarzyło, mówi im o tym, co widziała, oni przybiegają i widzą, kamień zaiste został odsunięty. Wtedy jeszcze myślała, że ktoś to zrobił, żeby po prostu zabrać ciało, dlatego czytamy w drugim wersecie. Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. To jest to, o czym myśli Maria, to jest to, jak Maria postrzega tę sytuację. Piotr i Jan też jeszcze nic nie wiedzieli, więc oni wystrzelili w stronę grobu biegiem. W grobie znaleźli prześcieradła złożone na miejscu, gdzie wcześniej leżało ciało. To musiał być dość zadziwiający widok dla uczniów. Prześcieradła pogrzebowe nie mogły w takim stanie po prostu leżeć, jeśli by Jezus po prostu by przez nie nie przeszedł. Prawdopodobnie przez nie przeszedł, podobnie jak później przeszedł przez zamknięte drzwi do komnaty, w której byli zgromadzeni uczniowie. Jan pisze, że sama ta rzecz sprawiła, że Jan uwierzył. Jan uwierzył. Ale ani Piotr, ani Jan jeszcze wtedy nie widzieli Jezusa. Po tym, jak zobaczyli wszystko, co mogli zobaczyć w grobie, wracają do domu. A co z Marią? Maria wydaje się, że ani nie miała, ani nie chciała pójść nigdzie indziej. Nie miała miejsca, do którego mogła pójść i nie chciała nigdzie pójść. Wróciła do grobu i widzimy ją nad grobem w 20 rozdziale płaczącą. I tak naprawdę nic dziwnego, jak pomyślimy o tym. Była świadkiem aresztowania, procesu, ukrzyżowania i śmierci tej osoby, którą kochała najbardziej na świecie. A wszystko to wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. A tego niedzielnego poranka trzy razy Maria już przemieszczała się między miastem a grobem. Za pierwszym razem, kiedy przyszła z kobietami namaścić ciało, za drugim razem, kiedy pobiegła powiadomić uczniów i za trzecim razem, kiedy sama wróciła pod grób, po tym jak wszyscy się rozeszli. I wydaje się, że to wszystko to już było zbyt wiele dla niej. Więc Maria zostaje sama przy grobie i wybucha płaczem. Stała zewnątrz grobu i płakała, werset 11. Stała zewnątrz grobu i płakała. Jej płacz wydaje się, kiedy czytamy tę historię uważnie, jej płacz wydaje się być nie tylko bardzo realny, ale też bardzo intensywny. Kiedy spojrzała do grobu, podobnie jak to uczyniły wcześniej inne niewiasty, one poznały aniołów. Maria wydaje się, że nie rozpoznawać, że to są aniołowie. Zaraz chwilkę później zresztą też nie rozpoznaje Jezusa. Bardzo możliwe, że oczy ma tak zalane łzami, ma opuchnięte, jest tak przejęta swoim płaczem, że nawet nie jest w stanie dostrzec dobrze rzeczywistości, która ją otacza. Niewiasto, czemu płaczesz? Najpierw pytają aniołowie. Ona odpowiada, wzięli Pana mego i nie wiem, gdzie go położyli, werset 12. Więc wydaje się, że ona nawet nie widzi tutaj, że ona rozmawia z aniołami. Słyszy pytanie, odpowiada na pytanie, podaje powód swego płaczu. Kiedy odwróciła się w drugą stronę, zobaczyła Jezusa stojącego za sobą, Niewiasto, czemu płaczesz? Tym razem pyta Jezus, werset 15. Kogo szukasz? Czemu płaczesz, kogo szukasz? Lecz ona myślała, że to ogrodnik. I odpowiedziała, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Więc wydaje się, że ona jest przejęta mocno swoim płaczem. Zaabsorbowana swoim płaczem. I wtedy Jezus wypowiada jej imię, Mario. I w tym momencie ona natychmiast go poznaje. Można się tylko domyślać, że poleciało jeszcze więcej łez. Tym razem prawdopodobnie były to łzy wiary i nadziei, radości. Zawołała rabuni, to znaczy mistrzu lub nauczycielu. I po tym jej wiadomość dla pozostałych brzmiała już po prostu, werset 18, widziałam Pana, widziałam Pana. No ale jest to tutaj to pytanie, czemu płaczesz? Ciężko przegapić, że w tej zdanej dla nas relacji przez Jana to pytanie jest zadane Marii dwukrotnie. Raz przez aniołów i raz przez Jezusa. Dlaczego to pytanie jest jej zadane? No jak już sobie powiedzieliśmy, nie dlatego, że oni chcieli jakoś ją skonfrontować, że płacz jest czymś złym, jest czymś nie na miejscu, człowiek nie powinien płakać. Na pewno nie zapytali jej dlatego, że pytający nie znali odpowiedzi. Oni musieli znać odpowiedź. Wydaje mi się, że każdy znał odpowiedź na to pytanie, dlaczego Maria płacze tego poranka. To było oczywiste, dlaczego ona płacze. Oni nie zadali też tego pytania, żeby dręczyć Marię. Raczej to pytanie pada, żeby skonfrontować jej myślenie, jej pojmowanie tego, co się wydarzyło, aby skontrastować jej poszukiwania, to, po co ona przyszła, to, jak ona widziała tę sytuację, żeby to skontrastować z tym przerastającym jej pojęcie błogosławieństwem, które tego poranka sprawił Bóg. Żeby skontrastować i skonfrontować jej zrozumienie rzeczywistości z rzeczywistością, która zaiste miała miejsce tego dnia. Spójrzmy pod trzema nagłówkami, pochylając się w refleksji nad tym rozdziałem. Po pierwsze, żywy Jezus zamiast martwego ciała. Żywy Jezus zamiast martwego ciała. Czego szukała Maria? Ciała. Odpowiedź jest dość oczywista. Ona szukała ciała, ona szukała martwego ciała. To, co miał dla niej Bóg, to żyjący Pan i Zbawiciel. Ale ona szukała ciała. Nic nie jest bardziej oczywiste w tej historii niż właśnie to, że ona szukała ciała. Oczywiście chodziło o coś więcej niż tylko ciało. Chodziło jej o Jezusa, którego kochała. Lecz w jej pojmowaniu Jezus nie żyje. Jego ciało to było jedyne, co po nim zostało. O ile to ciało udałoby się odnaleźć, do niego dotrzeć. Tego właśnie szukały kobiety, pośród których była Maria. Te kobiety służyły Jezusowi, kiedy on jeszcze żył. Teraz natomiast był martwy. A ona chciała zadbać chociaż o jego martwe ciało. To było jedyne, co mogły teraz dla niego zrobić, namaścić jego zwłoki. Ale ciała nie ma. Kiedy Maria biegnie przekazać informacje uczniom, widzimy, co myśli. Werset drugi jeszcze raz. Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ona cały czas myśli o martwym ciele. To samo mówi aniołom, kiedy wraca do grobu. Werset 13. I to samo zmartwienie słyszymy w jej słowach w wersecie 15. Jeśli to ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie jest, a ja go wezmę. Ona cały czas myśli w kategoriach martwego ciała. I każdy wie, o kogo chodzi. Każdy wie, kogo ona szuka. Jednak w całej tej swojej determinacji i miłości do Jezusa, ona myśli o nim tylko w kategoriach jakiejś nostalgii. Wyłącznie w kategoriach ciała. Ona szuka ciała. Jednak w tej historii widzimy, że zamiast martwego ciała Bóg ma dla niej żywego Jezusa. I to On tam znalazł się przy niej w ogrodzie. On wypowiada jej imię, Mario. Ona od razu go rozpoznaje, wie, że to On. I od tamtej pory Maria już nie szuka ciała. Ona wie, że nie ma szukać martwego ciała, ale już nie ma myśleć o Jezusie jako o martwym. Ale od tamtej pory ona już wiedziała, że Jezus żyje, że będzie przy niej. I tu ważna refleksja, wydaje mi się, dla nas. Szczególnie w kontraście wszystkich religii tego świata. Chrześcijaństwo nie jest religią martwego ciała. Budda nie żyje, Konfucjusz nie żyje, Mohamed nie żyje, ale Chrystus żyje. My nie wyznajemy religii martwego ciała. My wyznajemy religię, której istotą, esencją jest relacja z żyjącym Bogiem. I myślę, że tu jest kilka cennych lekcji dla nas. Na przykład, wydaje mi się, że bardzo łatwo jest ludziom znaleźć zadowolenie, przynajmniej pozorne, powierzchowne zadowolenie, w jakichś formach, rytuałach, religijnych praktykach. Oczywiście rytuały, praktyki nie są bez znaczenia. To, co my robimy w kwestii naszego uwielbienia Boga, praktycznie nasza liturgia, możemy to nazwać, nasza pobożność, one mają znaczenie. One są powiązane z tym, w co wierzymy, że jest prawdziwe. Właściwa teologia, właściwe poznanie Boga będzie zawsze prowadzić do właściwych praktyk, oddawania Mu czci, oddawania Mu chwały. Niewłaściwa teologia z kolei będzie prowadzić do niewłaściwych form religijnych, rytuałów, praktyk. Można wyznawać właściwą teologię i mieć właściwe praktyki, ale jeśli w centrum naszego oddawania czci nie będzie stał żywy Chrystus, no to czym są formy? Czym są praktyki? Czym jest nasze niedzielne zgromadzenie się na porannym nabożeństwie? Czym jest nasze przystępowanie do stołu Pańskiego? Czym jest nasz rytuał otwierania Biblii, kiedy przychodzi czas czytania Pisma po drugiej pieśni, którą śpiewamy? Czym są nasze praktyki, czym są nasze rytuały, jeżeli nie stertą wyschniętych kości, jeżeli nie są pobożnością pozbawioną mocy, jeżeli w centrum tego wszystkiego, co robimy, nie stoi świadomość żywego Chrystusa, któremu należy się wszelka cześć i chwała, któremu należy się wszelkie nasze zaufanie i wszelka nasza miłość. Pana, który żyje dzisiaj. Nie kogoś, kto jest tylko obiektem jakiejś naszej martwej czci i naszej martwej pobożności, ale żywego Chrystusa. Jeżeli jedyne, co my mamy, to jakieś wypracowane praktyki, jeżeli jedyne, co my mamy, to jakaś rutyna, to jakieś wypełnianie rzeczy z listy pobożności, którą gdzieś tam sobie stworzyliśmy, to jest pozbawione mocy, to nie jest w stanie nieść żadnej pociechy. Jest to niczym, jak jedynie stertą wyschniętych kości. Jeżeli zabiegamy o sprawy religijne, jeżeli dążymy do pobożności, ale widzimy, że nasze serce pozostaje puste, nienasycone, a nasza dusza dalej krzyczy o coś, czego próbujemy, ale nie potrafimy nazwać, krzyczy o Boga, o jakieś piękno, o życie. Problemem bardzo możliwe, że może być to, że szukamy tego, co martwe. Szukamy jakiejś pobożności. Szukamy jakiejś nowej praktyki. Może byliśmy zawiedzeni praktyką naszej poprzedniej religijności. Byliśmy zawiedzeni praktyką naszego poprzedniego kościoła, naszej poprzedniej drogi. Może nam się nie podobała tamta praktyka z jakiegoś powodu i myślimy, że możemy ją zamienić na inną, nową, lepszą, protestancką. Może szukamy tylko tego, co martwe, a nie szukamy żywego Boga. To, co Bóg ma dla nas, to żywy Jezus, żywy Pan, Zbawiciel. I pytanie, które Jezus zadaje Tobie, brzmi: kogo szukasz? Werset 15. To jest to pytanie, które zadał Marii. Kogo szukasz? Nie wiem, czy Jan dokładnie miał to na myśli, czy nie, czy Jezus miał to na myśli, ale ciężko, kiedy ja się pochylałem w refleksji, ciężko nie zauważyć tutaj tego nacisku na kogo, a nie czego. Bo to, czego powinniśmy szukać przede wszystkim, pierwszorzędnie, powinniśmy szukać osoby, relacji, żywej osoby, Jezusa Chrystusa, który musi stać w centrum każdej naszej praktyki i naszej pobożności, żywej osoby. żywego Zbawiciela. A myślę, że jest tutaj też cenna lekcja dla nas, też w innych kategoriach, chociaż nasze okoliczności różnią się od tych, w których była Maria, to jednak w pewien sposób możemy zmagać się z czymś podobnym do tego, z czym zmagała się Maria. Sobie powiedzieliśmy, i myślę, że to jest prawdą, że jako ludzie mamy skłonność szukania martwej religii, jakiegoś systemu, który mogliśmy zaaplikować do swojego życia, jakiegoś rytuału, podczas gdy Bóg ma dla nas żywego Jezusa. I tutaj nawet niebezpieczeństwo się może pojawiać dla nas, którzy kochamy Biblię tak bardzo, którzy kochamy doktrynę, którzy kochamy teologię. Wydaje mi się, że bardzo realne może być zagrożenie, które przyjmuje postawę religii samej książki. Religia książki. Religia samej wiedzy. I tu muszę przyznać, że jako ten, którego stałe zajęcie, można powiedzieć na pełen wymiar czasu, moje zajęcie, więc jako ten, którego stałym zajęciem, którego zawód, nazwijmy to tak, wymaga studiowania słowa, mogę szczerze powiedzieć, że wiem, jak martwa jest religia samej książki. Religia samej wiedzy, religia samej teologii, jeżeli nie ma w niej żywego Chrystusa. Nie chodzi oczywiście o to, że teologia nie jest ważna. Myślę, że bardzo dobrze to powinniśmy rozumieć, szczególnie będąc w tym kościele. Jak ważna jest teologia, jak ważna jest doktryna. Lecz teologia w swej istocie to poznanie Boga. A Bóg, którego poznajemy, jest żywym Bogiem. Jest Bogiem, który objawił się, niewidzialnym Bogiem, który objawił się w swoim jednorodzonym Synu, który z martwych powstał. Teologia, wiedza, książka bez żywego Boga, bez żywego Chrystusa, który stoi w centrum mojej miłości, mojej wiary, mojej czci, mojego zaufania, jest jedną z najbardziej martwych rzeczy na świecie. I choć oczywiście nie możesz znać żywego Boga, nie poznając tej księgi, nie da się znać żywego Boga bez poznania tej księgi. Nie jest to możliwe. To niestety możesz znać tą księgę, nigdy nie mając poznania żywego Boga. Nie można znać żywego Boga bez poznania tej księgi, ale możesz znać tę księgę bardzo dobrze, w ogóle nie znając żywego Boga. Nie szukajmy więc jedynie ciała, nie szukajmy martwej religii, nie szukajmy martwego systemu, który się skończył wraz ze śmiercią tego, który twierdził, że jest Bogiem, ale szukajmy żywego Jezusa, który żyje, który króluje, który wróci, którego imię powinien wyznawać każdy język, że jest Panem i przed którym powinno zginać się każde kolano. Maria przyszła tego poranka szukać zmartwego ciała, ale Bóg miał dla niej żywego Jezusa. Dalej. Zmartwychwstały Zbawiciel zamiast przegranego męczennika. Zmartwychwstały Zbawiciel zamiast przegranego męczennika. Zwróćmy uwagę na słowa Marii. 20 rozdział, 20 werset. Oni wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie oni go położyli. Wydaje się, że Maria jest tutaj przejęta myślami o tych, którzy coś zrobili jej Jezusowi. Kto to są ci oni? To ci, którzy go pokonali, ci, którzy go przemogli, ci, którzy go zabili, ci, którzy wzięli jego ciało, którzy teraz gdzieś to ciało zabrali. Jej myśli są zaabsorbowane tymi, którzy coś zrobili jej Jezusowi. Jeszcze raz w wersecie 13 Maria mówi: oni wzięli mego Pana, nie wiem, gdzie oni go położyli. Ona myśli o tych, którzy zrobili krzywdę Jezusowi. Więc gdybyśmy dopytali Marię, kim są ci oni, ci, którzy go wzięli, ci, którzy gdzieś go położyli, jak ona myśli, to zapewne usłyszelibyśmy od niej jednoznaczną odpowiedź, że oni to są oprawcy Jezusa. Uwzględniający Rzymian, myślę, że przede wszystkim odnoszący się do żydowskich przywódców religijnych. To właśnie im szczególnie Jezus stąpał po piętach, to właśnie oni chcieli usunąć Jezusa, uważając go za zagrożenie. I gdybyśmy naciskali Marię, to pewnie podałaby nam nawet konkretne imiona niektórych z tych osób. Kto to w jej pojęciu mogą być ci oni? Tylko że teraz to nie miało żadnego znaczenia. To, co miało znaczenie w umyśle Marii, oni postawili na swoim. Oni dokonali swego, dopełnili swego. Niesprawiedliwie oskarżyli, osądzili i zamordowali Jezusa. Nienawidzili Go, mimo że był dobry. Teraz nie żyje, jak przegrany męczennik. Byli oni i był On. Teraz zostali tylko oni. Postawili na swoim. Oni Go zabili, oni teraz zabrali Jego ciało, oni gdzieś Go wzięli, nie wiem, gdzie On jest. Jezus w pojęciu Marii jest nikim innym, jak zwykłym męczennikiem, jak zwykłym śmiertelnikiem, który stanął w konfrontacji z tymi, którzy Go nienawidzili i zginął, przegrał. Teraz szukam Jego ciała. On jest zwykłym męczennikiem. Męczennik to ktoś, kto umiera za swoje przekonania. Ktoś, kto przegrywa ze swoimi oprawcami, skonfrontowany czy konfrontujący swoich oprawców swoimi przekonaniami, przegrywa z nimi. To jest męczennik. Lecz Jezus nie umarł za swoje przekonania, a tym bardziej z nikim nie przegrał. Nie taka była historia Jezusa. On umarł za grzeszników. On nie umarł tylko za swoje przekonania, On umarł za grzeszników. Umarł za nas, którzy pokładamy w Nim ufność. On umarł w nasze miejsce. Mówił o tym, co zrobi, kiedy jeszcze żył. Powiedział w Marka 10:45. Kiedy jeszcze żył, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i oddać życie swoje jako okup za wielu. Kiedy spożywał ostatnią wieczerzę z uczniami, ustanawiając ją jako coś, co Kościół potem miał wspominać przez wszystkie pokolenia, powiedział, Marka 14:24, to jest krew moja. Te rzeczy, te elementy tej wieczerzy, które miały wam wskazywać na to święto wyprowadzenia Bożego ludu z niewoli egipskiej, on mówi, od teraz one będą wskazywać na coś więcej. Na większą niewolę, z której wyprowadza w większy sposób, większy Zbawiciel, większą ofiarą, cenniejszą krwią. Teraz ten kielich to jest krew moja, krew przymierza, która wylewa się za wielu. Mówił o sobie, że jest żywym chlebem. Jana 6,51. Mówił, chlebem jest ciało moje, które wydam za życie świata. On wiedział, po co przyszedł. On nie był przegrany. On nie poniósł porażki ze swoimi oprawcami. On nie był męczennikiem, który umarł za swoje przekonania. On był Zbawicielem, który złożył swoje życie jako okup za wielu. Kiedy zbliżał się ten czas, czas Jego śmierci, czytamy o tym, że Jezus skierował swoje kroki ku Jerozolimie. Marka 10, rozdział, wersety 32-34. On wiedział, że nadszedł czas. On miał swoje życie i swoją śmierć w pełni w swoich rękach. I On skierował swoje kroki ku Jerozolimie, przewidując, planując swoją śmierć. Nie jako męczennika, ale jako baranka ofiarnego, zaplanowanego przed założeniem świata. Jego śmierć nie była zwykłą tragedią, tak jak mogła myśleć Maria. Jego śmierć była tym, czego On przyszedł dokonać. Maria szukała zabitego męczennika, ale Bóg miał dla niej zmartwychwstałego Zbawiciela. I dlatego ona, jak i pozostali wierni Jemu, mieli iść teraz na cały świat i ogłaszać Ewangelię zbawienia z grzechów. Bo On żyje. On jest Zbawicielem. Jest barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. I przez zmartwychwstanie, jak pisze Paweł w liście do Rzymian, Bóg przypieczętował nasze usprawiedliwienie. Dalej, po trzecie. Pełen chwały i władzy Pan zamiast zwykłego śmiertelnika. Pełen chwały i władzy Pan zamiast zwykłego śmiertelnika. Spójrzmy na wersety 15-17. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Jan opowiada nam tutaj o konwersacji, jaką Maria odbyła z Jezusem. Zapytał ją, czemu ona płacze. A ona w odpowiedzi zapytała, czy to on zabrał ciało Jezusa i gdzie je położył. Wydaje się, że ona na niego nawet nie patrzyła w tym momencie, czytając między wierszami. Może patrzyła, nie poznała, może nawet nie patrzyła, bo dopiero gdy on zawołał ją po imieniu, widzimy, że ona obróciła się w jego stronę, więc może tak naprawdę pierwszy raz na niego spojrzała i powiedziała: nauczycielu. I następny werset jest dość tajemniczy. Nie jest łatwy w zrozumieniu. Werset 17. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Kiedy on zwrócił się do niej po imieniu, poznała, że to on, i wydaje się w kontekście, że w jakiś sposób chwyciła go, złapała go, może go objęła, może jak czytamy w relacji Łukasza, może jak po inne kobiety, może padła mu do stóp i trzymała jego nogi. Nie wiemy dokładnie, wiemy, że dotykała go, w jakiś sposób go chwyciła. Może z uściskiem radości, że wrócił, z radości, że żyje. On jednak odpowiada jej: nie dotykaj mnie, i podaje powód. Jaki jest powód? Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. O co chodzi? O co chodzi w tych tajemniczych słowach? Przecież jeden rozdział dalej Jan będzie nam opisywał sytuację konfrontacji Jezusa z Tomaszem. Jeden rozdział dalej Jezus zachęca Tomasza, aby ten właśnie co zrobił? Aby go dotknął. Aby włożył palec w jego bok. Sytuacja jednak jest inna w przypadku Marii niż w przypadku Tomasza. Tomasz potrzebował dotknąć Jezusa, bo nie dowierzał. Potrzebował dotknąć Jezusa, aby jego wiara została wzmocniona. W przypadku Marii Jezus próbuje przekazać jej inną lekcję. I tutaj komentatorzy biblijni w większości zgadzają się co do tego, że jest to trudny fragment. I w większości zgadzają się co do tego, że Maria chwyta się tutaj Jezusa tak, jakoby to był ten sam Jezus, którego znała wcześniej. Dla niej to jest po prostu ten Jezus, który żył jeszcze 3 dni temu, a teraz zmartwychwstał. Nikt więcej i nic więcej. To jest ten sam Jezus, zwykły śmiertelnik, tylko że wciąż żyjący. To jest ten Jezus, którego znała wcześniej. Maria widziała żyjącego Jezusa, którego znała wcześniej, i takim chciała go zatrzymać, chcąc cieszyć się jego obecnością tu i teraz. Podczas gdy Jezus jej mówi: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Co znaczy: Mario, moje dzieło jeszcze się nie skończyło. Moje zmartwychwstanie jeszcze się nie dopełniło. Końcem mojego zmartwychwstania nie jest to, że zostanę teraz z wami tutaj na zawsze, tak jak znaliście mnie wcześniej, ale końcem mojego zmartwychwstania jest to, że ja wstępuję do Ojca, ja wstępuję do nieba, gdzie zasiądę na tronie, który daje mi Ojciec jako Pan i Sędzia żywych i umarłych. I powodem, dla którego powinna go puścić, powodem, dla którego powinna go nie dotykać, było to, że nie wstąpił jeszcze do Ojca. To znaczy, że miał jeszcze kolejne dzieło do wykonania i nie chciał, żeby Maria przylgnęła do Niego po prostu jako do zmartwychwstałego śmiertelnika, ale żeby przylgnęła do Niego jako do pełnego chwały Pana i Władcy. On zmartwychwstał, ale zauważmy, że on nie zmartwychwstał tak samo, jak została wzbudzona z martwych córka Jaira. On nie został wzbudzony z martwych tak samo, jak wzbudzony z martwych był Łazarz. A wydaje się, że to jest dokładnie to, jak pojmowała sytuację Maria. To jest po prostu zmartwychwstały śmiertelnik. To nie było pierwsze zmartwychwstanie. Zmartwychwstania miały miejsce wcześniej. Jezus wydaje się pokazać, że sytuacja z nim jest kompletnie inna. Jego zmartwychwstanie nie kończy się tym, że po prostu on wrócił do życia jako zwykły śmiertelnik, ale jego zmartwychwstanie, kulminacją jego zmartwychwstania jest jego władza, jego panowanie, jego odejście do Ojca. Ten, który będzie ponad całym stworzeniem, ponad wszelką władzą i ponad wszelką zwierzchnością. Oto Mario, ja wciąż idę do Ojca, nie trzymaj się mnie jako zwykłego śmiertelnika. Musisz rozumieć, że ja jestem kimś więcej. Moje dzieło jeszcze się nie dopełniło. Czytamy w Efezjan 1, 20-23. I Bóg wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego nogi, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. To jest Jezus, jakim Jezus chciał, by Maria go znała. Ja, Mario, jeszcze idę do Ojca. To teraz nie jest czas, żebyś ty się mnie chwyciła, jakoby to był koniec mojego dzieła. To nie jest koniec mojego dzieła. Końcem mojego dzieła jest moje panowanie, moja władza, moje królowanie. On rozsyła potem swoich uczniów, żebyśmy nie myśleli tak, że Jezus nas opuścił, bo nie opuścił. Rozsyła uczniów z misją ogłaszania Ewangelii na cały świat słowami, jak już Janek dzisiaj czytał: mam wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, a ja jestem z wami do skończenia świata. Jako ten, który ma wszelką władzę i wszelkie panowanie. Pełen chwały i władzy Pan zamiast zwykłego śmiertelnika. Dlaczego płaczesz? Padło dwukrotnie pytanie w stronę Marii. Salomon uczy nas w Księdze Kaznodziei w 3 rozdziale, wersety 1 i 4. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas, by płakać. Płakać z powodu grzechu, płakać z powodu szkód, jakie wyrządza grzech, płakać z powodu cierpienia, bólu, smutku, straty, rozczarowania, śmierci. Kiedy cierpimy, jest czas, by płakać. Kiedy cierpią inni, jest czas, by płakać z nimi. Chrześcijaństwo nie jest religią stoicyzmu, nie jest religią zimną, nie jest religią nieczułości. Chrześcijaństwo rozpoznaje, że grzech jest grzechem, rozpoznaje obrzydliwość, jaka jest w grzechu. Chrześcijaństwo rozpoznaje, że ból jest bólem, cierpienie jest cierpieniem, zło jest złem i smuci się z ich powodu. Lecz nawet gdy płaczemy i gdy się smucimy, pamiętajmy, że nigdy nie płaczemy i nie smucimy się jak ci, którzy nie mają nadziei. Szczególnie nie w świetle zmartwychwstania. Dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana, żywego Jezusa, zmartwychwstałego Zbawiciela, panującego Króla i Władcy. W świetle tego zwycięstwa, które opisuje dla nas Paweł w Koryntian, które też już przytoczył Kyle dzisiaj, 15 rozdział 1 listu Pawła do Koryntian. Gdzież jest, o śmierci, Twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, Twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. W świetle zwycięstwa, jakie osiągnął Chrystus dla zbawienia nas z naszych grzechów, pojednania nas z Bogiem, który jest święty, mamy powody, żeby nasze łzy zamieniały się w radość, albo nawet, żeby pośród łez żywić nadzieję. Dlaczego mielibyśmy płakać, szczególnie w dzień taki jak ten, kiedy mieliśmy jedynie martwą religię, ale dzisiaj znamy żywego Jezusa? Kiedy widzieliśmy w Nim tylko męczennika, może któregoś dnia, kiedyś, teraz wiemy, że mamy w Nim żywego Zbawiciela. Kiedyś był dla nas może jedynie śmiertelnikiem, teraz wiemy, że jest panującym Królem. Psalm 24, wersety 7-10. mesjański psalm o chwale króla. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Sela. Postańmy do ostatniej pieśni.